Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, nasz Pan zalecił nam wspaniałą modlitwę Przyjdź Królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Jest to wskazaniem, że Bóg ma plan założyć takie królestwo, w którym będzie panować wieczne życie i doskonałość. I że to królestwo będzie odbiciem stosunków i warunków niebiańskiego królestwa. Nas interesuje wiele rzeczy z boskiego planu. Nie wszystkie są bardzo wyraźne, jasne, a wiele jest prostych, bezpośrednich wyrażeń o założeniu królestwa. Mnóstwo proroc Starego Testamentu w myśl zapowiedzi, że otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem skryte rzeczy od założenia świata i że tajemnica objawiona świętym. Czyli, że gdy nastąpi Królestwo Boże, otwierające przez Nowe Przymierze szanse dla całej ludzkości, nim to nastąpi, Bóg wybiera klasy ludu Bożego i im objawia tajemnicę. Znanie tej tajemnicy przez niepoświęconych byłoby szkodliwe. Dlatego tajemnica objawiona jest świętym, czyli ludowi Bożemu, poświęconemu Bogu w okresie poprzedzającym Królestwo Boże. Rozważymy pewien psalm, który właśnie podaje nam niektóre zarysy boskiego planu. Myślę, że najistotniejsze, ponieważ ukaże nam Zbawiciela w jakiej postaci, w postaci Króla i Kościół Chrystusowy, Jego oblubienicę, w postaci oczywiście Królowej. Psalm 45 mówi nam tak. Przedniejszemu śpiewakowi synów Korego na Sosanim psalm nauczający, a pieśń weselna. Czyli ten psalm jest nauczającym, czyli podaje wiedzę na temat głównych zarysów boskiego planu, a jednocześnie jest radosnym z powodu wesela, jakie ojciec synowi swemu przygotował. Wydało serce moje słowo dobre, rozprawiać będę pieśni moje o królu, język mój będzie jako pióro prędkiego pisarza. Czyli zapowiedź jest bardzo dostępnego, szybkiego, systematycznego przedstawienia prawdy, tak jak czyni to bardzo wybitny i zdolny pisarz. Ten pisarz jest pisarzem pańskim, któremu Bóg na sercu wypisał typiczny charakter tego przebiegu tego psalmu. Musimy wiedzieć, że psalmista reprezentuje naszego Pana w niektórych psalmach, że reprezentuje Kościół, a więc są to różne zastosowania typiczne. I tutaj nam psalmista przedstawia tego właśnie syna królewskiego i mówi o nim tak. A wiemy, że ten syn królewski to nasz Pan Jezus Chrystus, a ten władca król Jehowa Bóg. Piękniejszyś nad synów ludzkich, to znaczy nad synów adamowych, czyli z ludzkiej rasy, z potomków Adama, nie ma drugiego takiego, jakim był nasz Pan Jezus Chrystus. Piękniejszyś pod każdym względem, pod względem charakteru, pod względem cech zewnętrznych i funkcjonowania, czyli sposobu nauczania. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale od 22 wersetu czytamy opis dotyczący naszego Pana i jego charakterystyka w sposobie taktownego oddziaływania. I wszyscy mu dawali świadectwo i dziwili się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego. I mówili, Izali, ten nie jest syn Józefowy, a więc dziwili się wdzięczności słów jego. Jego nauka była podana w sposób dostępny, umiejętny i taktowny. Nasz Pan, jeśli chcemy to podkreślić, wypowiadał między innymi takie słowa: uczcie się ode mnie, tak? Żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie, czyli pokój duszy waszej, tak jak dzisiejszy tekst mówi, że umysł człowieka, tak, polegającego na Bogu, ma wielkie, wspaniałe od Boga bogactwo pokoju, bo ufa w Bogu. I główną treścią nauk naszego Pana było wskazywanie na Jehowę jako źródło wszelkiej wiedzy, i że On jedynie głosi to, co Bóg mu poleca. Dalej czytamy, że ta wdzięczność po wargach, dlaczego? Bo pobłogosławił cię Bóg aż na wieki. Bóg błogosławił syna swego, któremu zaproponował dzieło odkupienia w Adamie całego rodzaju ludzkiego i stworzenia warunków wyboru pewnych jednostek do odpowiednich klas, a resztę ludzkości pod nowym przymierzem w przyszłości po wielkim ucisku. I mówi: przepasz miecz twój na biodra, o mocarzu. Czyli miecz prawdy. Tak? Wyraźnie apostoł Paweł do Efezjan mówi, że jednym ze środków walki jest miecz. Tak? Przy ubicy nadziei miejcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. 6 rozdział, tak mówi Efezu. A apostoł Paweł do Koryntian w 10 rozdziale, 4-5 wersecie mówi, że broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna. A więc nie są to karabiny, armaty, rakiety, atom, neutrony i wszelkie inne środki. Nie są to niedoskonałe nauki niedoskonałych ludzi, tak jak mają w świecie różne teorie polityczne, społeczne i tak dalej, które jednakże życia wiecznego nikomu nie dadzą. Ale ta prawda jest prawdą, która dokonuje przekształcenia człowieka i udoskonala go, i stwarza mu pole pracy na niwie pańskiej do walki z błędem, grzechem, samolubstwem, światowością, wrogami niedoskonałego człowieka. Jest tu powiedziane, że ten miecz ma być użyty przez mocarza. Przypasz miecz twój na biodra. Co to oznacza na biodra? To znaczy służba. Czyli ten miecz nie ma być bezczynny, lecz ma być użyty do aktywnej walki z nieprzyjaciółmi. Tymi nieprzyjaciółmi jest śmierć, piekło, grzech, samolubstwo, światowość i wszelkie inne dywizje rozwijające się z nieprawości i doskonałości i z posiewu szatańskiego, który rozsiał kąkol między pszenicę, która miała zdusić pszenicę. Oczywiście tu już to dotyczy w której obecności naszego Pana, że On ma dokonać tego dzieła. Mocarzu, pokaż chwałę Twoją i zacności Twoje. Czyli nasz Pan Jezus Chrystus w chwale Bożej, w Jego zacności, w przymiotach Jego charakteru, dokonuje tego wielkiego dzieła. W 19 rozdziale objawienia, 11 wersecie czytamy: i widziałem niebo otworzone. Oto koń biały. Koń reprezentuje nauki, tak? Biały to nauki czyste, oparte na sprawiedliwości i zgodne z miłością i innymi przymiotami. A tego, który siedział na nim, zwano wiernym i prawdziwym, czyli nasz Pan. A sądzi w sprawiedliwości i walczy, czyli ma miecz, aby walczył. Dalej mówi: a w dostojności Twojej szczęśliwie wywiedź słowem prawdy ze słowem prawdy, cichości i sprawiedliwości, a dokaże strasznych rzeczy prawica Twoja. Czyli ten, który jest użyty przez Jehowę, jest pełen pokory, cichości, umiejętności, posiada słowo prawdy oparte na sprawiedliwości. I prawica jego dokonuje wielkich rzeczy. A więc główna jego działalność, główna służba po dokonaniu dzieła odkupienia przystępuje we wtórej obecności do dzieła zbawienia całej ludzkości. Strzały twoje ostre, od nich narody pod cię upadną, a serce nieprzyjaciół królewskich przenikną. A więc ostre strzały reprezentują ostre prawdy. Prawdy kontrastowe w stosunku do królujących błędów posianych przez przeciwnika w umysłach i sercach ludzkich. Ostre, zbijające, niszczące, druzgocące wszelkie przeciwne wady tym wspaniałym zasadom prawdy doskonałej. Mówi, że od nich narody pod cię upadną, czyli wszystkie narody we właściwym czasie poddadzą się pod wpływ restytucyjny, gdy nastąpi inauguracja nowego przymierza. Czytamy w psalmie 46, werset 10 mówi, który uśmierza wojny aż do kończyn ziemi. Czyli on sprawi, że ucichną wojny i dalsze skutki, i dalsze etapy ucisku. Tak jak proroctwa przepowiadają i nasz Pan powiedział, że na świecie nastąpi ucisk przy końcu wieku Ewangelii, jakiego nie było od początku świata, ani potem będzie. I że ucisk będzie tak straszny, że gdyby nie były ukrócone one dni, żywa dusza by nie pozostała na ziemi. A rozumiemy, że faktycznie czasy nasze na to wskazują, prawda? Że ludzie się coraz bardziej różnią, są zantagonizowani, rozdrażnieni, rozgniewani, zaczynają się nienawidzieć, zaczynają się zwalczać, zabijać. Mamy samobójców różnej kategorii, mamy również uzbrojone armie całego świata i mamy inne środki niszczenia człowieka, narkotyki, wszelkie choroby, epidemie i tak dalej, które pustoszą i łączą się w nienawiści ludzkiej, zlewając się w jeden potężny strumień zniszczenia. Ale mamy tu zapowiedź, że te procesy niszczące zostaną powstrzymane. Pan powie pokój, tak? Pokój na ziemi, tak? I ten pokój, nas uspokójcie się. Tak jak tu dalej czytamy. Który uśmierza wojnę aż do kończyn ziemi, łuk kruszy i oręże łamie, a wozy ogniem pali, wskazuje na to, że ciężka broń i lekka broń, lekka łuk, włócznia, ciężka broń, jaką ludzie używają, wozy, organizacje militarne i niszczące, to wszystko ulegnie zniszczeniu. Mówiąc, uspokójcie się, a wiedzcie, żem ja Bóg, będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Oznacza to, że Bóg Jehowa będzie przez wszystkie narody poznany i przyjęty jako najwyższy stworzyciel, władca i źródło wszelkiego życia i planu. I dalej, będę wywyższony na ziemi, a ziemia była innego języka i mowy i tak dalej, czyli oznacza zorganizowane społeczeństwo, które po ucisku jako takie przyjmie do serca Boga, Chrystusa i zbawienia. Wracamy do psalmu. Stolica twoja, strzały twoje ostre, od nich narody pod cię upadną, a serce nieprzyjaciół królewskich przenikną. Nieprzyjaciółmi najwyższego króla jest wszelka niedoskonałość. Wszystko, co jest przeciwne tym doskonałym, wspaniałym zasadom boskiego charakteru. I wobec tego ludzie napełnieni takimi właśnie niewłaściwymi wadami i wynikającymi z nich planami będą przestrzeleni tymi strzałami naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli prawdą, przeciwną ich wadom i słabościom i błędnym poglądom i doprowadzą tych ludzi do pojednania z Bogiem. Upadną na kolana i poproszą o zapoznanie ich z boską wolą, z planem odrodzenia i sposobem dojścia do pojednania z Bogiem i do rozwoju przez przyjęcie Jego woli charakterów i życia do doskonałości. Otóż w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale mamy przykład taki. Od 35 wersetu czytamy, a oto, no weźmy od 34. Przemówienie apostoła Piotra po zesłaniu Ducha Świętego, albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam powiada, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. Czyli cytuje apostoł Piotr w natchnieniu, że Bóg synowi swemu, tak, powierzył stanowisko po swej prawicy, czyli najważniejsze stanowisko przy boskim tronie, po prawicy, po stronie łaski, panowania, najwyższej władzy po Jehowie. Aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem nóg twoich, prawda? A w jaki sposób przestrzelanie serc prawdą, która druzgoce błędy, oświeca człowieka i ukazuje mu drogę do zbawienia i życia wiecznego. Niechże tedy wie zapewne wszystek dom izraelski, że go Bóg i Panem i Chrystusem uczynił tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali. A to słysząc, proszę, zauważmy, przerażeni są na sercu. Strzała ostra przyszyła ich serce, gdy to usłyszeli. I rzekli do Piotra i do innych apostołów, cóż mamy czynić, mężowie bracia? Po wielkim ucisku wszystkie jednostki z rodzaju ludzkiego będą mówić, cóż mamy czynić, mężowie bracia? Cóż mamy czynić? A wtedy starożytni godni, wrocianie godni, poświęceni obozownicy Epifanii, nauczyciele w ludzkich ciałach, odbierający instrukcje od Kościoła Chrystusowego i naszego Pana, im powiedzą. Wtedy Piotr rzekł do nich, pokutujcie. Prosta sprawa, prawda? Pokutujcie. A ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Co za wspaniała strzała przeszywająca serce. Czyż dzisiaj nie można jej zastosować? Gdy ktoś pragnie pojednania z Bogiem, gdy ktoś szuka, chce poznać Boga, gdy mu powiemy pokutuj. Co to znaczy pokuta? Umysłowe przekonanie o grzechu, serdeczny żal za grzech, nienawiść do grzechu, zaniechanie grzechu, wyznanie grzechu, zadośćuczynienie za grzech, tak? Opozycja do grzechu. Pokutujcie. I ochrzcij się każdy, czyli wyrzeknij się własnej woli, przyjmij wolę Bożą, tak? A to znaczy umiłowanie sprawiedliwości, praktykowanie sprawiedliwości i bój o sprawiedliwość. Ha, wszędzie widzimy bój, walka, miecze. To słyszy, byłby przerażony, bo by sobie wyobrażał naturalne środki niszczenia człowieka fizycznego. Nieprawda, wszystko to się dzieje w sercu, tak? Serce jest polem walki i pracy. Tam się dokonuje dzieło przekształcenia z obrazu zła do cudownego podobieństwa Chrystusowego. I dlatego tutaj, drodzy bracia i siostry, widzimy te wspaniałe skutki działania naszego Pana w Jego wtórej obecności. Tak. Stolica Twoja, o Boże, na wieki wieków, a laska sprawiedliwości jest laska Królestwa Twego. Chrystus po prawicy naszego Pana, tak, otrzymuje to berło królowania tysiącletniego dla doprowadzenia ludzkości do pojednania. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Przetoż pomazał Cię, o Boże, czyli Chrystusie, Bóg Twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich. Boże, Bóg. Elohim odnosi się do wielkich, czy to do Boga, czy to do aniołów, czy to do potężnych władców ludzi. Elohim, ale Jehowa ma oprócz tego swoje osobiste imię własne. Jehowa, Jahwe, JHWH, Tetragrammaton. Określa te jego elementy w charakterze i w przymiotach istoty. Ale nie tego nie możemy rozwijać, nie ma na to czasu. I wobec tego wywyższenie naszego Pana. W Księdze Genezis, w 49 rozdziale, 10 wersecie, czytamy takie słowa. Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo, czyli posłaniec Boży. Jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów. Nie panu Bushowi, nie panu Putinowi, nie panu Hitlerowi, nie panu Mussoliniemu czy Stalinowi, nie. Nie Aleksandrowi Wielkiemu, nie Napoleonowi. Ile było władców, wszyscy przeminęli. O, jakoś wiele jest bogów tutaj i było bogów. Lecz ten jeden jest najwyższy, w którym wszystko i z którego wszystko. Jehowa Bóg, który może właśnie mianować i upełnomacniać. Tak jak Jehowa Chrystusa w taki sposób mianował. Dlaczego? Umiłowałeś sprawiedliwość, nienawidziłeś nieprawości, przetoż pomazał Cię Bóg. O Boże, Bóg Twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich, myrrą, aloe i kasją wszystkie szaty Twoje pachną. To znaczy, myrra symbolizuje mądrość. Chrystus objawił mądrość Bożą. Szaty urzędowe, władzę, jak i również zalety charakteru, przenikają mądrością, pachną myrrą. Aloe reprezentuje cześć, najwyższą cześć do Boga. I podstawą tej czci jest miłość obowiązkowa i na niej zbudowana miłość bezinteresowna, agape, którą Chrystus umiłował Jehowę i powszechnie jako zasadę swego życia stosując poniósł ofiarniczą śmierć na krzyżu. I tym się wyróżnił ponad wszystkich, tak jak jest tu powiedziane, olejkiem wesela, nad uczestników, ponad Kościół Chrystusowy, który był jego naśladowcą. Gdy wychodzisz z pałacu swego, z kości słoniowych, urobiony nad tych, którzy cię uweselają, czyli że urzędowe władze naszego Pana się rozciągały w sferze władania ponad wszystkimi innymi istotami. Czytamy o tym do Filipian w 2 rozdziale od 8 do 10 wersetu, jak następuje. I postawą znaleziony jako człowiek, o Chrystusie mowa, sam się poniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. To znaczy w stanie śmierci, a będą wzbudzeni w restytucji. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czytamy dalej. I teraz radosne tutaj będą aspekty naszego rozważania. Po tym zdaniu urobionych nad uczestników, którzy Cię uweselają, Chrystusa uweselał Kościół Chrystusowy, którzy go uznawali za swego Zbawiciela, naśladowali i którzy rozumieli, że w obrazie, który przedstawia apostoł Paweł w 1 do Koryntian w 12 rozdziale, w tej postaci człowieka i tak jak psalm 133 mówi, jest obraz pełnego Chrystusa, to znaczy głowa, nasz Pan Jezus Chrystus i ciało Chrystusowe, czyli wszyscy członkowie maluszkiego statka w liczbie 144 tysiące. Ale teraz na temat właśnie tych jego naśladowców, uczestników jego chwały. Czytamy w dalszych wersetach. Otóż tu jest ten obraz weselny. Jehowa, Bóg jest ojcem i szuka małżonki dla swego syna Jezusa. To jest taka alegoria przenośna, obraz biblijny. O tym czytamy tutaj dalej. Córki królewskie są między twymi zacnymi białymi głowami, czyli że w denominacjach religijnych pojawiają się bardzo pobożne istoty, tak? Przez wiek Ewangelii, ale wśród nich jest pewna liczba, o którą jednostkowo tu określa i mówi: stanęła małżonka po prawicy twojej w kosztownym złocie z ofier. Czyli, że spośród tych wspaniałych, poświęconych w różnych denominacjach stworzona jest postać maluczkiego statka Kościoła Chrystusowego, naśladowców Chrystusa. Kto chce i za mną, niechajże samego siebie zawsze weźmie krzyż swój, naśladuje mnie. Otóż objawienie, 3 rozdział, 7, 8 do 10 wersetu mówi tak. Objawienie, 3 rozdział. A aniołowi zboru filadelfijskiego napisz, to mówi on święty i prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera. Zawiera, a nikt nie otwiera. Znam uczynki twoje, oto wystawił przed tobą drzwi otworzone, a żaden nie może ich zamknąć, bo acz masz niewielką moc, przeczżeś zachował słowo moje i nie zaprzałeś się imienia mego. Otóż dam niektórych z bożnicy szatańskiej, którzy się powiadają być Żydami, którzy kłamią. Oto sprawię, że przyjdą, będą się kłaniali przed nogami twymi, poznają, że ja cię umiłował. Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja cię też zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Oto idę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Kto zwycięży, uczyni go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wynijdzie. I napisze na nim imię Boga mego, imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalemu, które stępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. Czyli tutaj wskazuje, jak wśród fałszywych kandydatów na oblubienicę Chrystusową wyłania się postać poszczególnych naśladowców Chrystusa, pełnych wiary, poświęcenia i którym Pan obiecuje wspaniałą przyszłość i będą stanowić nowe miasto Jeruzalem, czyli Królestwo Boże na poziomie duchowym. Duchowe Jeruzalem, składające się ze 144 tysięcy, którzy korony trzymali i nie utracili. Dlatego wracamy tutaj, że te właśnie jednostki z różnych punktów widzenia, w różnych obrazach, tu w tym psalmie są przedstawione jako kandydatki na żonę syna królewskiego. Królewicz, nasz Pan Jezus Chrystus. I Bóg pragnie uszczęśliwić swego syna, dlatego też proponuje mu i przemawia do kandydatów, którzy pragną poprzez poświęcenie stać się tą częścią Chrystusowego, symbolicznego ciała jako oblubienica. Słuchajże, córko, teraz zbiorowo mówi do tych wszystkich, którzy byli kandydatami. na oblubienicę. A wiemy, że było ich bardzo dużo, ale tylko 144 tysiące zachowało korony aż do śmierci. Słuchajże, córko, obacz, nastaw ucha twego. Czyli tu brat Cyryl nas powitał, że uszy są ku słuchaniu, tak? Ale nie tylko słuchać, ale trzeba być i posłusznym, prawda? Słuchaj. To bardzo ważne, żeby dowiedzieć się najważniejszej rzeczy, co czynić, żeby zdobyć serce królewicza, które zaakceptuje ojciec jego, wielki król Jehowa. Słuchajże, córko, a obacz. Czyli jak ważnym jest słuchanie, poznanie woli Bożej, poświęceniu i posłuszeństwo temu, co się słyszy. Bo Bóg 3 razy tu na to zwraca uwagę. 3 razy. I mówi, słuchaj, tak, córko? 2. Obacz, w tym się mieści. Zrozum, pojmij, tak? I zapragnij. Nakłoń ucha twego, czyli przez posłuszeństwo kontynuuj tę działalność przyswajania sobie zrozumienia i praktykowania tego, co słyszysz. I teraz jakie 2 najważniejsze rzeczy wymienia? Zapomnij narodu twego, 1, i domu ojca twego, 2. Czyli wyrzeknij się, tak? Wyrzeknij się narodu. A jaki to naród, z którego pochodzisz? Rodzaj ludzki. Wyrzeknij się ludzkiego życia na ludzkim poziomie. Wyrzeknij się restytucji ludzkiej. I domu ojca twego, tak? I zamieszkania na wieczność tutaj na ziemi. Dom ojca Adama, tak? Wyrzeknij się tego. A więc 2 rzeczy. Przez spłodzenie do nowej natury zapragnij natury duchowej, a istotnie boskiej natury i domu nieziemskiego, nie globu naszego, lecz niebiańskiego. Taka oferta Jehowy w ostateczności była ograniczona do liczby 144 tysiące. Ale miliony ubiegało się o to stanowisko, lecz z nich większość nie nadstawiała ucha, nie baczyła i nie była posłuszna w 100%. A dalej mówi, a zakocha się król w piękności twojej. Czyli spełnienie tych warunków oznacza piękność charakteru, czyli jak mówi do Rzymian apostoł Paweł w 8 rozdziale i 29 wersecie, że na to jesteście powołani, abyście byli przypodobani obrazowi Syna Bożego. Obrazowi. I to jest właśnie ta piękność. I mając ją, zakocha się, tak, mój syn w tobie. Albowiem, a zakocha się król w piękności twojej, w twoim pięknym charakterze, albowiem on jest panem twoim, czyli Chrystus jako głowa jest władcą. Kto rządzi? Noga czy głowa? Tak? Noga musi słuchać. Stań na lewej nodze, prawą idź, ręką ruszaj. To wszystko głowa, tam jest dyspozycja, tam centrala. I dlatego Chrystus takim jest. I on jest panem twoim, tak? A więc, jeśli jest Panem Kościoła Chrystusowego, głową, to jak wielkim Panem jest dla innych, którzy nie są Kościołem, jeszcze większym Panem i władcą, tak? A więc kłaniaj się przed Nim, czyli oddawaj Mu cześć i służ Mu, tak? I teraz co dalej? Jeśli Kościół tak będzie uwielbiony, to dokona jakiego dzieła? Restytucji dla całej ludzkości. Restytucja to proces doprowadzenia wszystkich ludzi do harmonii i pojednania z Bogiem. Nad tym dziełem będzie czuwać i realizować poprzez klasy wybrane niższe niż Kościół nasz Pan i Kościół Chrystusowy. Wtedy cała ludzkość będzie stopniowo wzbudzana i poddawana tej właśnie wspaniałej wiedzy, tak jak mówi 1 Koryntian 1:30, że od Boga jest Chrystus nauczycielem, tak, usprawiedliwicielem, poświęcicielem i wybawcą, czyli wyzwoleniem od wszelkiej niedoskonałości. I tutaj właśnie mówi, że wtedy cała ludzkość będzie się o to ubiegać, o ten żywot wieczny na ziemi. Ci niewybrani, którzy w tym życiu nie poświęcają się, w restytucji w Królestwie Bożym będą mieli tę sposobność. I tu nazwani są Tyryjczykami. Tyryjczycy także z upominkami przed obliczem Twoim kłaniać się będą. No i bogaci z narodów. A więc Tyryjczycy, czyli restytucjoniści, niewybrani, którzy nie pokutują w tym życiu i nie przyjmują woli Bożej, nauczą się pokuty i nauczą się posłuszeństwa woli Bożej w restytucji, wtedy serca swoje oddadzą przez Chrystusa Bogu. To będą ich upominki. Z upominkami, a nawet najbogatsi z narodów, czyli nawet i takie szanse będą mieli bogacze, milionerzy, którzy mimo, że bogactwo dawało im tutaj jakąś satysfakcję i panowanie może na ziemi, oni zrozumieją, że ono jest niczym wobec doskonałości życia i Królestwa Bożego. I z radością będą także przyjmować warunki Królestwa. Wszelka zacność córki królewskiej jest wewnątrz, czyli cała wartość jest wewnątrz. Nie szaty zewnętrzne, kolorowe, które ludzie tak czczą bardziej, niżeli tych, którzy w tych szatach chodzą. Nie. Wewnątrz jest, w sercu, tak? Wszelka wartość, i Piotr to podkreśla, nie szczególnie w odniesieniu do niewiast, że nie ozdoby zewnętrzne są pięknością kobiety, ale jej serce jest pięknością. Na marginesie tego nie ma w temacie. Młodzieńcy, patrzcie na serce, a nie na piękność oblicza i zgrabność sylwetki. Piękne stroje i tak dalej, to nie najważniejsze. Serce to jest skarb, który człowiek i wszelkie istoty mogą zachować. Nade wszystko, czego ludzie strzelą, strzeż serca twego. Nie mówi futra, płaszcza, ozdoby zewnętrznej, ale serca. Pan patrzy w serce. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma jego, ale Bóg patrzy w serce. Wszelka zacność córki królewskiej jest wewnątrz, a szaty jej bramowane złotem, czyli i charakter jest boskiej natury. Wspaniały, doskonały. W odzieniu haftowanym przywiodą ją do króla. Tak? 19 rozdział objawienia mówi w 8 wersecie i dano je, weźmy 7 już, weselmy się, radujmy się, dajmy Mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, czyli Chrystusa wesele, o którym tu czytamy w naszym psalmie. A małżonka Jego nagotowała się, czyli oblubienica Chrystusowa Kościół. I dano jej, aby się oblekła w bisiur czysty i świetny, albowiem bisiur są usprawiedliwienia świętych. Czyli obleka się nie w naturalne jakieś zewnętrzne szaty, tylko w doskonałą sprawiedliwość i cnoty, przymioty charakteru. Dalej czytamy. To odzienie haftowane to wyższe pierwszorzędne łaski, niższe pierwszorzędne, drugorzędne, trzeciorzędne łaski, a więc mamy tutaj 55 wymienionych w Biblii łask charakteru, czyli zalet charakteru, które stanowią charakter Boga, Chrystusa i będą miały swoje odbicie na miarę i skalę i poziom ludzkiej natury w doskonałości. Panny za nią, towarzyszki jej przywiodą do ciebie. To znaczy, przywiodą do ciebie wielkie grono, które będzie służyć Kościołowi. Wielkie grono, klasa nowych stworzeń, która się ubiegała o boską naturę, ale omieszkali spełnić wszystkie warunki i utracili korony, lecz nie utracili nowego stworzenia. Tak jak mówi o tym, no weźmy pod uwagę teraz, bo już nie ma czasu, pierwsza Mojżeszowa 24:61 czytamy jako potwierdzenie tego, 24:61 czytamy tak. Wtedy wstawszy Rebeka z dzieweczkami swymi, wsiadszy na wielbłądy, jechały za onem mężem i wziął sługa on Rebekę i odjechał. A Izaak przechadzał się ko studni żywiącego, widzącego i tak dalej. Opis jest, jak Rebeka, jadąc na wielbłądach, czyli oblubienica Chrystusowa, na doktrynach wieku Ewangelii, jadąc miała dzieweczki, które ją obsługiwały. I spotkała się z Izaakiem, czyli Kościół z Chrystusem przy końcu wieku Ewangelii, we której obecności. I te dzieweczki symbolizują nam, przedstawiają nam wielkie grono obsługujące malutkie statko. Czyli, że siódmy rozdział objawienia mówi, że nie będą na tronie, ale przed tronem służyć Kościołowi ci, którzy z palmami w ręku ostatecznie jako wielkie grono osiągną zwycięstwo. Dalej mówi, przywiodą z weselem i z radością, wnijdą na pałac królewski, miasto ojców twych będziesz mieć synów twych. Czyli miasto ojców, czyli patriarchów Starego Testamentu, będziesz mieć synów twych, których postanowisz ciążętami po wszystkiej ziemi, czyli starożytni godni i młodociani godni z końca wieku Ewangelii będą stanowić synów Kościoła, których on mianuje książętami jako nauczycieli i wozów niezbędnych w służbie dla rodzaju ludzkiego i restytucji. Po wszystkiej ziemi. Wspominać będą imię Twoje od każdego rodzaju do rodzaju, dlatego Cię narody wysławiać będą na wieki wieków. Tu jeszcze parę tekstów wskazuje na to, na potwierdzenie, że to będzie realizowane. Życzę drogim braciom i siostrom błogosławieństwa z tego rozważania tych zarysów boskiego planu.